Nowego Testamentu szczególnie, a czynimy to przez cały okres wakacyjny, też przypominamy sobie jedno sformułowanie, które dedykuje, czy pozwala nam określić, i dla mnie jest takim kluczem i wyzwaniem. Oczywiście jest to trzeci rozdział drugiego listu do Tymoteusza, 16 werset. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Całe pismo. I to jest wielkie wyzwanie, bo miałem okazję ostatnio głosić w Gołdapi i ta Biblia, ten egzemplarz został tutaj w Bielsku. Wyciągnąłem z regału moją starą Biblię, taką zaczytaną już. I na niej szczególnie było widać, że moja osobista praktyka, do której muszę się też i przyznać przed wami, jest taka, że kartki w Nowym Testamencie, szczególnie listy Pawłowe i ta część, były pokreślone, powyrywane, bo się szycie nie wytrzymywało, a część Starego Testamentu była w bardzo dobrym stanie, jakby zupełnie nieużywana. Oczywiście czytałem, ale jest to pewna nierównomierność w nas i jest to z jednej strony zrozumiałe, a z drugiej strony jest to też wielkie wyzwanie, bo też pewne treści być może, że nam mogą uciekać, jeśli nigdy nie zajrzymy do tego, co Bóg czynił, zanim Pan Jezus Chrystus przyszedł na świat. Ja, kierując się też tą zasadą, razem też bracia, którzy głoszą w innych dniach, czy czwartkach, biorę ze Starego Testamentu historię i próbuję też dla siebie i zrozumieć i z wami się nimi też podzielić, bo całe Pismo przez Boga jest natchnione. Nam, którzy żyjemy w obecnej dobie, jest być może nieco trudniej nawet czytać Stary Testament, a szczególnie jego najstarsze warstwy, bo między Nowym Testamentem a nami jest 2000 lat. I to jest bardzo dużo. I to było mówione do innych ludzi, w innych warunkach geograficznych, w innym języku. Ale te historie, które czytamy w pierwszych rozdziałach Księgi Pierwszej Mojżeszowej, księgi, którą według jej tytułu nazywa się Księgą Genezis, Początków, to dzieli nas jeszcze kolejne 2, 3 czy więcej nawet tysięcy lat. I dlatego też czasami jest trudno zrozumieć, ale jednak jest takie bardzo podstawowe założenie, które powinniśmy dokładnie zapamiętać. W Biblii nie ma niepotrzebnych rzeczy. To jest bardzo ważne, bo współcześnie spotykamy ludzi, którzy są bardzo oburzeni na Biblię. Spotykamy ekologów, którzy oburzają się na to, że gdzieś coś tam kamieniami zarzucano, gdzieś coś tam wycinano. Spotykamy takich humanistów, którzy są przerażeni czy obrażeni niektórymi historiami, w których całe miasta czy narody były eksterminowane. Spotykamy ludzi, którzy mówią, że Biblia jest nieścisła, bo oni są geografami, a to było tam czy siam. To już jest prościej, bo jest taka historia, która była sztandarową historią, która miała pokazywać, że Biblia jest nieścisła geograficznie. Mianowicie odkryto miasto czy miasteczko, ruiny, którego uznawane zostały za miasto Aj. Te, o którym tam pisze, że słońce się zatrzymało i była wielka bitwa na początku kampanii jeszcze za czasów Mojżesza. I kiedy wszystko przebadano, okazało się, że to miasto, które z położenia geograficznego naukowcy chcieli uznać za Aj, zostało zburzone 200 lat przed tym, nim Izraelici wyszli z Egiptu. I podniósł się wielki krzyk w świecie naukowym, jak to Biblia jest nieścisła. Ale znalazł się ktoś, kto nie krzyczał, a chodził po terenie. 8 kilometrów dalej znalazł mały kurhan. Zaczął grzebać i pod tym kurhanem było miasto. Obejrzał się w lewo i w prawo. Było dokładnie tak, jak jest napisane w Biblii, że tu było wzgórze, a tu było gdzie się schować, a to było na wschód, a to było na zachód. Kiedy pogrzebali solidnie, przeprowadzono badania, okazało się, że to miasto dokładnie odpowiada wielkości Aj, odpowiada położeniu i zostało zniszczone dokładnie w tym czasie, kiedy Izraelici wyszli z Egiptu. Biblia nie myli się, choć nie jest podręcznikiem geografii. Biblia nie myli się, choć nie jest podręcznikiem geologii. Nie jest podręcznikiem biologii. Kiedy mówi o stworzeniu, mówi w taki sposób, aby do człowieka, który hodował parę kóz na pustyni, i do naukowca doszło przesłanie, że Bóg jest Panem wszystkiego, że On jest początkiem wszystkiego. I nie wymienia tam oczywiście wszystkich rzeczy i kolejności, tylko mówi o Bożym działaniu. Również też Biblia nie jest podręcznikiem historii. Takiej, jakbyśmy my współcześnie rozumieli i jakbyśmy my nieraz sobie to wyobrażali, bo w tej chwili historia próbuje wszystko nazwać do ostatniego dnia. Kto kiedy wysłał SMS, kto kiedy zadzwonił. Ale gdybyśmy popatrzyli na siebie, na swoje rzeczy, nawet na swoją historię, czy my pamiętamy, co się kiedyś dokładnie tak stało? I Biblia nam opowiada narrację o Bożym prowadzeniu, jak Bóg działał, niekoniecznie trzymając się naszych 21-wiecznych zasad budowania tej narracji, bo przyjdzie, jeśli Bóg pozwoli, 22 wiek, czy jeszcze coś, i zmieni się i co? Bóg ma się zmieniać. Zmieniać Biblię, dlatego Biblia zawiera wszystkie rzeczy, które Bóg chciał, aby zawierała. Nie ma ani jednej niepotrzebnej historii. To, że ja nie rozumiem jakiejś historii, albo ona jest sprzeczna z moim sposobem widzenia, albo nie potrafię jej ogarnąć i umieścić w moich rzeczach, to wcale nie oznacza, że ona jest bzdurą, albo się nie wydarzyła, albo nie jest ważna. Może z niej nie umiem wyciągnąć wniosków. Dzisiaj chciałbym pokazać wam i sobie, jak z takiej jednej historii, co do której prawdziwości, tu jest cudzysłów, historycznej, są ciągle wątpliwości, jak można wyciągnąć duchową lekcję. Będziemy czytać pierwszą Księgę Mojżeszową z 11 rozdziału, kilkanaście wersetów, dokładniej właściwie 9 wersetów głównych. Jest to historia, którą być może zazwyczaj na szkółkach się czyta, bo ja jeszcze nie słyszałem kazania o wieży Babel. Ale posłuchajmy, co Pismo Święte nam zostawiło. Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili. I mówili jeden do drugiego, nóżże, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu. I użyli cegieł zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Potem rzekli, nóżże, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba. I uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. A wtedy stąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieże, które budowali ludzie, i rzekł Pan, oto jeden lud i jeden mają język, i mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Przeto stąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego. I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi i przestali budować miasto. Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. To wydarzenie, czy ta opowieść jest umieszczona w realiach bardzo dalekich od naszego życia. W realiach bardzo, bardzo odległych, jest to historia o wiele starsza też niż Mojżesz, więcej niż 1000 lat prawdopodobnie. Jest historia, która została przechowana, ale też którą chciał Bóg, żeby została zapisana. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i całe Pismo jest pożyteczne. A więc stawiajmy sobie pytanie, jak dla mnie, dla człowieka żyjącego w XXI wieku, może być pożyteczna historia o budowaniu wieży. Ja nie chciałbym dzisiaj, sióstr i braci, zająć i dzielić się z wami moją wiedzą na ten temat, jeśli chodzi o archeologię. Ja teraz czytam na przykład książkę Życie codzienne w starożytnym Babilonii. Mógłbym wam opowiedzieć, jak to wyglądało, o prawach tamtych czasów, 1500, 2000 lat przed Chrystusem. Mógłbym wam opowiedzieć o Sumerach, Babilończykach, Kuszytach, Elamitach, wszystkich tych ludach, ale to nie o to chodzi. Nawet tej historii nie o to chodzi, aby wyprowadzić historyczne źródło miasta, które nazywane było później, 1000 lat później, 1500 lat później Babilonem. Ta historia nam opowiada o ludziach i opowiada o tym, że Bóg ma z nimi coś do czynienia. Że Bóg ma do czynienia z ludźmi tamtego czasu, a więc też Bóg może mieć coś do czynienia z ludźmi naszego czasu. I ci ludzie wędrowali i zauważcie drugi werset. Przyszli na pewną równinę. Ta równina, jeśli byśmy to chcieli ująć geograficznie, to jest równina rzeki Tygrys i Eufrat. Bardzo płaska, bardzo żyzna, gdzie ludzie bardzo, bardzo wcześnie zaczęli żyć. I jest prawidłowe tutaj, że właśnie tam zaczęto robić po raz pierwszy cegły. I jest prawidłowe, i Europejczycy się dziwili przez setki, setki lat, co za niemądry człowiek to pisał, że smołą spajano cegły, bo nie mogli wejść na tamten teren. A potem weszli i rzeczywiście tam smoła ziemna, która związana jest ze złożami ropy naftowej głęboko, służyła starożytności do sklejania cegieł i to był bardzo twardy materiał. Okazało się, że tam wymyślono właśnie cegły i to jest prawidłowe i ten zapis jest jak najbardziej słuszny. I tam wszystkie początki naszej cywilizacji powstały, Sumerowie i tak dalej. Ale w Biblii nie po to zostało to tak umieszczone, żebyśmy wiedzieli o ludziach mieszkających w Szynear. Bo Biblia zwraca tutaj uwagę na to, co ci ludzie zrobili. Na to, co dla nich było ważne. I oczywiście jest to w kontekście upadku i potopu. Oni wyszli, posłani przez Boga, który ich błogosławił, aby mogli zamieszkać na całej ziemi, która została dotknięta Bożym sądem, aby też na tej ziemi szukali Boga. Ale oni wyszli i znaleźli miejsce, które było płaskie. I zauważcie, tutaj jest taka kontrowersja, takie dwie rzeczy ze sobą sprzeczne. Na płaskim, absolutnie płaskim miejscu oni postanowili zbudować wieżę. W tym jest coś przewrotnego. I tutaj Biblia nam pokazuje, że przewrotna jest natura człowieka. Nie zadowala się tym, co Bóg daje, tylko chce zrobić coś innego. I pamiętacie, kiedy czytaliśmy o ogrodzie, a potem czytaliśmy o mieście, które gdzieś kiedyś nastąpi, które Bóg ześle sam, które jest porównane do oblubienicy. I tam ten sam element tu się pojawia. Nowe miasto Jeruzalem, które zstępuje od Boga, a tutaj ludzie. To był Boży zamiar od zawsze. A tu ludzie chcą sami sobie zbudować miasto. Chcą zbudować wieżę. Taką, żeby sięgnęła nieba. Tym starożytnym językiem jest tutaj pokazane nastawienie ludzkiego serca. Ja podkreśliłem w 4 wersecie główną ideę, główny myśl, główny cel tych ludzi. Uczyńmy sobie imię. Uczyńmy sobie imię. Imię w tamtym języku oznaczało takie szczególne miejsce, taką tożsamość. Zbudujmy sobie tożsamość. Zaledwie rozdział wcześniej jest potop, jest zagłada, a tutaj ludzie szukają zbawienia w mieście, szukają zbawienia w wieży, szukają zbawienia na swój sposób. I czyż to nie przypomina nas, współczesnych ludzi, że my też szukamy rozwiązania swoich problemów na swój sposób. Oni byli naprawdę przemyślni. Jak wpadli na to, że glina wrzucona do pieca staje się wiecznie trwała? Że te cegły można po wypaleniu i w tej chwili oglądać? Że ich pismo utrwalone na tabliczkach, jest do tej pory dla nas dostępne. Ale oni chcieli właśnie przez to, że zbudują sobie miasto i wieże, znaleźć zbawienie sami w sobie. Zróbmy sobie imię, nie rozproszmy się. I tutaj jest takie kilka kluczowych słów w tym fragmencie, które są bardzo ważne. To Bóg ich posłał na całą ziemię, aby ją zaludniali. Rozradzajcie się, rozmnażajcie i napełniajcie ziemię. Ale nawet tego nie chcą zrobić. Chcą się zatrzymać w jednym miejscu. I to nam pokazuje po pierwsze coś o nas, ludziach, że serce nasze z urodzenia jest przewrotne, że nie ma w nas dobra z natury. Ale też ten fragment pokazuje kilka bardzo ważnych rzeczy o Bogu. Do tego dojdziemy za chwilę. A to, że serce ludzkie jest przewrotne, to pokazuje tutaj, że oni sami chcą sięgnąć nieba. Sami chcą się zabezpieczyć. Sami chcą zbudować miasto i wieżę, która sięgnie do nieba. To znaczy ściągnąć Boga i błogosławieństwo i w pewnym sensie Chrystusa. I tutaj pojawia się słowo współczesne, które w Biblii jest bardzo źle widziane. Słowo, które określa postawę tych ludzi, a może też określać naszą postawę. Tym słowem jest pycha. Oni bez Boga chcieli uczynić sobie imię. Oni bez Boga chcieli znaleźć zbawienie. Oni przez własną przemyślność, przez pychę swego serca chcieli siebie zachować. A Biblia mówi już na samym początku, w 3 rozdziale, że jest zapowiedziana Ewangelia o tym potomku niewiasty, który przyjdzie i zniszczy węża. Bóg miał rozwiązanie dla ludzkiego sposobu, a na razie mieli oni zająć się tym, aby się rozejść i napełnić ziemię. A nie tym, żeby zbudować wieżę i utrwalić swoje panowanie. Pycha ludzkiego serca. Pycha jest bardzo taką cechą, którą szczególnie nienawidzi Bóg. Pycha ludzkiego serca to jest taki rodzaj myślenia o sobie, w którym człowiek wynosi się ponad to, czym jest. Ponad swoje dary, ponad swoje powołania, których innych widzi małymi i nieistotnymi, a siebie widzi bardzo wysoko. I pycha może sięgać innych ludzi, wywyższenie nad innych ludzi, ale ostatecznie to pycha sięga Boga, bo jest cechą diabelską. To diabeł chciał wynieść się na to miejsce, którym był, i ci ludzie tutaj, zanim jeszcze zbudowali Babel, mieli pychę w swoim sercu. Pychę, która się Bogu nie podobała, bo oni sami sobie chcieli uczynić imię. Imię oznacza tożsamość, stanowisko, miejsce. Oni sami chcieli ustanowić kult. Abraham z takiego kultu potem wyszedł, bo z pozabiblijnych źródeł wiemy, że był kapłanem i właśnie kapłani sprawowali służbę dla księżyca na szczycie takich wież. Najwyższa wieża, jak obliczono, miała 70 metrów. W Bielsku nie ma tak wysokiego budynku. 70 metrów, policzcie szybciutko, są tutaj pewnie lepsi ode mnie w matematyce. Przyjmijmy na wysokość mieszkania 3 metry. To jest 23 piętra. To jest fajny budyneczek. I właśnie myśleli, że tam się sięgnie Boga, będzie takie miejsce szczególne. I to się Bogu nie podobało. Nie podobała się ta sprzeczność ludzkiego serca, że na równinie chcieli budować wieżę. Nie podobało się, że chcieli zbudować ją aż do nieba. Nie podobało się i nie było właściwe, że oni dążyli do samozbawienia, pominąwszy Boży plan. I dalej od wiersza 5 ta opowieść, bo to jest taki narracyjny charakter opowiadający, mówi o tym, co Bóg zrobił. Oczywiście jest to opowieść bardzo stara, więc używa takich, jak gdyby Bóg chodził, stępował. To są określenia, które oddają Boże pojawianie się. Niekoniecznie musimy je rozumieć, że Bóg był tutaj w formie człowieka, chociaż jest opisywany jak działanie człowieka. Bóg stąpił, aby zobaczyć. Co z tego fragmentu czytamy i możemy zrozumieć o Bogu? Po pierwsze, Bogu ludzkie sprawy nie są obojętne. Bóg nadal jest Panem historii. I dalej czytamy, że Bóg zobaczył, co ci ludzie robią, zobaczył, jakie ich serce, jakie jest ich nastawienie, zobaczył, jaka jest przyczyna i zobaczył, że dzięki pewnej cesze, którą oni mają, to znaczy, że mają te same słowa i ten sam język. To jest ciekawe, to określenie, które jest tutaj użyte. I Bóg zobaczył, że tak nie może być, bo oni sami chcą zastąpić tego, którego On przewidział, Chrystusa. W tej historii mamy też Chrystusa, bo On dopiero miał tym być Zbawicielem. To On miał być drogą do nieba, która wiedzie za zasłonę. Nie cykurat, bo tak się nazywało tego rodzaju wieże. Nie jakieś dzieło rąk ludzkich, nie ustanowienia kościelne, tylko Chrystus jest drogą do Ojca. Ci ludzie nie chcieli czekać na Chrystusa, chcieli to zrobić po swojemu. I dlatego Bóg dokonał dzieła, wpływając na historię i wpływając na ich zachowania i ich przyszłość. Ponieważ uczynił coś takiego, że nie mogli się porozumieć, to musieli się rozejść na całą ziemię. I to nie jest tekst dla entymologów, dla znawców języków. My nie upieramy się tutaj na podstawie tego tekstu, że wszystkie języki świata mają jeden rdzeń. O tym ta historia nie mówi. Ta historia mówi o Bożym działaniu, o tym, że Bóg wchodzi w historię. Kiedy ludzie tworzą własne rzeczy, Bóg przez historię realizuje swój plan. I Bóg będzie go realizował, choćby nie było ani jednej wierzącej osoby. On dalej będzie realizował swój plan. Choćby wszyscy odstąpili, prawda jest prawdą, a prawdą jest Bóg. I Bóg pokazuje nam tutaj się jako ten, który jest Panem historii, który wchodzi w historię ludzi, który ma swój plan, który kiedyś chce ten plan zrealizować. A jego plan, jak znamy z końcówki Nowego Testamentu, jest taki, że to On dla swoich ludzi przygotuje miasto. A tu ci ludzie budowali swoje miasto. Miasto, w którym chcieli na swój sposób rozwiązać ich problem osamotnienia, ich problem oddalenia od Boga. I to się nazywa pychą. I ten fragment pokazuje nam w taki obrazowy sposób to, co później w Nowym Testamencie jest nazwane i opisane już w takich absolutnych kategoriach. W liście na przykład Jakuba, w 4 rozdziale, w 6 wersecie jest powtórzenie wypowiedzi zarówno z Księgi Hioba, jak i Księgi Przysłów i z Ewangelii, gdzie jest powiedziane: Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Dumni z własnej przedsiębiorczości, dumni ze swoich pomysłów, ludzie budują wieże. A Bóg jest tym, który nie pozwala na dokończenie jego dzieła, choćby było to ciekawe to teraz odkopać. Bóg po prostu ich rozprasza. Bóg wchodzi w historię, bo jego historia ma doprowadzić do tego momentu, kiedy jego Syn zmyje z własną krwią grzechy ludzi, a nie ludzie znajdą sami rozwiązanie na swoje problemy. I ta historia nas uczy o tym, że Bóg jest tym, który ma plan i nie odstępuje od swojego planu, że On jest wierny, że też ludzkie działanie dla Niego jest przezroczyste. My mamy czasami różne pomysły, różne działania, różne gierki jako ludzie. Nie mówię o konkretnych ludziach wśród nas, ale Bóg to wszystko widzi. I Bóg realizuje swój plan. Także ważnym słowem i ważnym pojęciem w tym fragmencie jest miasto, które chcieli zbudować ludzie. I łączy to się z Nowym Testamentem, opisując miasto, które przygotował Bóg. Ważnym określeniem czy myślą tego fragmentu jest słowo rozproszyć. Ludzie chcieli się zebrać. o własnych siłach utrzymać społeczność. Ale otwórzmy Ewangelię według Mateusza, gdzie ta rzecz jest też wspominana. Słowo rozproszenia, to jest 20 bodajże trzeci lub czwarty rozdział, już szybciutko to znajduję. Jakoś ta lampka nie działa. Dwudziesty trzeci rozdział, 37 werset. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wam dom wasz pusty zostanie. Zgromadzić jest przeciwieństwem słowa rozproszyć. Jest tym związek, który pokazuje, że ludzie chcieli sami zapobiec swojemu rozproszeniu. Ale to, że ludzie chcieli tak zrobić po swojemu, Bogu się nie podobało i ich rozproszył. Ale Bożym celem jest zgromadzenie ludzi. Jest to, żeby Adam i jego dzieci, czy dzieci Ewy, matki wszystkich żyjących, do Boga wróciły. Przez kogo? Przez Jezusa. Tego, który mówi, chciałem ciebie, miasto, znowu tu miasto, Jeruzalem miasto. Chciałem ciebie zgromadzić do siebie. Boże działanie polega na zgromadzeniu, ale on zgromadza nie na ludzkich zasadach. Zgromadza na swoich zasadach, tak na zasadach jedności życia. Tak jak kokosz kurczęta. Oni mają jedną naturę. A nie tak, jak chcieli ci ludzie na podstawie własnej przemyślności. Rozproszył ich Bóg, przestali budować miasto. Rozstrzygnięcie, które ludzie wymyślili, Bogu się nie podoba. Dlatego też powinniśmy polegać na Bogu, oczekiwać Jego, szukać Jego słowa i Jego rozwiązania dla naszych życiowych rzeczy. I nasze rozwiązanie niech będzie oparte na Bogu i nie powinniśmy wywyższać się ponad Jego plany. W przypowieściach 15 rozdział, 25 werset jest napisane, Pan wywróci dom pysznych. Pysznych to znaczy tych, którzy polegają na sobie. Bo tak naprawdę, cóż takiego złego ci ludzie zrobili? Wymyślili fajną rzecz, zaczęli budować. Ale w tym nie było Boga i Jego planu, a więc jest to pycha. I pycha czasami jest to bardzo takie, czasami jest bardzo widoczne, ale może dla widoczne kogoś z zewnątrz. Ale czasami jest to też ukryty sposób funkcjonowania ludzi, który się Bogu bardzo nie podoba. Innym pojęciem, króciutko jeszcze tylko, które w tym fragmencie się pojawia, jest pojęcie język. Wspólna mowa, wspólne słowo. I pojęcie języka, słowa, bo tam na początku jest wspólne, mieli wspólne słowo, słowa i wspólny język. Wiązane jest z początkiem Ewangelii według Jana. Na początku było Słowo, Słowo było u Boga. Bóg pozwolił tym ludziom mówić w jednym języku i przez Biblię przewija się ten element języków, by w momencie zesłania Ducha Świętego pojawić się na nowo jako cud Bożej obecności. Bo tam Bóg pomieszał ich języki, tak że każdy coś mówił, ale nikt nie rozumiał tego, co jego brat, znajomy mówił. A w momencie zesłania Ducha Świętego ludzie rozumieli to, co pod natchnieniem Ducha Świętego uczniowie mówili do ludzi. Bo ludzie mówili, ci, na których stąpił Duch Święty, i mówili w tej grupie, gdzie byli Babilończycy po babilońsku, gdzie byli Grecy, mówili po grecku, gdzie byli jacyś Partowie i tam są wymienieni, mówili w tym języku i Bóg takiego języka użył w tej grupie, aby było zrozumiałe. Zesłanie Ducha Świętego, dzień Pięćdziesiątnicy, jest odwrotnym dniem do dnia pomieszania języków. Chociaż języki, którymi mówili ci pod natchnieniem Bożym, były różne, to mowa była już jedna. Zauważcie, że tam jest powiedziane, były takie same słowa i ten sam język. A chociaż w zesłaniu Ducha Świętego były użyte różne języki, to mowa była jedna, bo mowa była o kim? O Jezusie Chrystusie. Oni wszyscy głosili wielkie dzieła Boże. Dlatego też u początku Bożego działania Bóg pomieszał języki, ale kiedy przychodzi obecność Jego Ducha Świętego, On dał dar mówienia w różnych językach, ale sprawy Boże. I tutaj ten jednymi słowami, jedną mową, o której wszyscy w różnych językach mówili, była Ewangelia. Ewangelia jest mową o krzyżu, o zbawieniu, o Jezusie Chrystusie, mową, w której zanikają czy przezwyciężone są wszelkie podziały, mową, w której można się zrozumieć, nawet jeśli język, którym się porozumiewamy, jest różny. Wieża Babel jest symbolem ludzkich wysokich usiłowań, by sięgnąć Boga i samemu się zbawić. Ale zesłanie Ducha Świętego jest symbolem tego, że zbawienie jest od Boga, że nieba nie sięga się, a niebo schodzi na dół, bo z nieba języki ognia stąpiły, ognia, którym wypalano cegły. I tutaj też jest powiązanie. I to jest cudowne, jak się czyta Boże Słowo, że taka historia, taka dla dzieci, taka o tym, jak budowano, zebrali, namieszali glinę i smołę i takie rzeczy, budowali, może być dla nas takim pokazaniem Bożej wielkości, Bożej osobowości, bo wszystkie historie, które są w Biblii, pokazują, jaki jest Bóg i pokazują, jacy jesteśmy my. Pokazuje ta historia nam też jedną podstawową rzecz dla naszego zachowania, którą chcielibyśmy zastosować w życiu. Bóg się pysznym sprzeciwia. Pysznym ocaleńcom z potopu sprzeciwił się Bóg, mieszając ich języki. Rozproszył ich. Ale pokornym łaskę daje. Gdzieś wybrał Teracha, wybrał Harana, wybrał z tej rodziny w końcu Abrama i Saraj, których po wielu perypetiach zmienili imię. I zobaczcie, ci ludzie, napisano, że chcieli mieć, zbudować tą wieżę, aby zdobyć dla siebie imię. Ale Bóg zmienia ludzkie imiona. Właśnie z tego samego rodu wybrał Abrama i Saraj i zmienił ich imiona na Abrahama i Sarę. Bóg daje nam imię. Bóg daje nam tożsamość, której możemy siebie najgłębiej odnaleźć. I dlatego warto jest zaufać Bogu i warto jest zaufać Jego Słowu. Słowo Boże, to zapisane, może być czasem dla nas trudne, jak odczytanie tej historii, znalezienie w niej jakiegoś sensu, może być trudne. A są o wiele trudniejsze historie. Tylko pamiętajmy ten punkt wyjścia, od którego dzisiaj zaczęliśmy. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do wykrywania błędów, do poprawy, aby człowiek Boży był doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Niech ta historia nauczy nas unikać pychy, polegać na Bogu, tym, który daje nam jedno słowo Ewangelii, byśmy byli jedno. Na Jego chwałę. Amen. Zachęcam, byśmy powstali. Zachęcam do modlitwy.